gnienie, niewidzialnie, tajemnie pomknąć w ślad za promieniem w dal trwającą bezem.
Cześć, nazywam się Basia Pleszczyńska.
Ja się nazywam Andrzej Pleszczyński. W latach 80. oboje zajmowaliśmy się redagowaniem Informatora. Było to podziemne czasopismo NSZZ Solidarność, w tym czasie nielegalnej. Jesteśmy na Placu Litewskim pod tak zwanym Baobabem. Wszystkim z naszego pokolenia będzie się to kojarzyć zawsze z pomnikiem Konstytucji 3 maja, pod którym się odbywały różne niezależne manifestacje w latach 80., ale ja bym chciał wspomnieć o czasach wcześniejszych. Spójrzmy naprzeciwko, na gmach poczty. Pod pocztą każdego 1 maja stała trybuna, na której stali oficjele przyjmujący ludzi defilujących w pochodzie pierwszomajowym. Skręcamy w lewo w kierunku deptaka. Idziemy w pochodzie pierwszomajowym. Jest pierwsza połowa lat 70. Jestem uczniem liceum Zamojskiego. Mamy na głowach charakterystyczne czapki. Przechodząc pod trybuną, wszyscy mamy obowiązek zdjąć je z głowy. Zdejmujemy. Ale kilkadziesiąt metrów dalej, po prawej, widzimy kościół kapucynów. Wszyscy uczniowie, jak jeden mąż, także zdejmują czapki z głowy. Później w latach 80. w tym miejscu odbywały się już całkiem inne manifestacje. Tutaj manifestowała Solidarność każdego 3 maja, 1 maja, 31 sierpnia i przy wielu innych okazjach. Na pewno znasz te historie o walkach z ZOMO, o zatrzymaniach, o pobiciach, o tłumach ludzi domagających się ponownej legalizacji Solidarności.
Manifestacje manifestacjami, ale nawet zwykłe złożenie kwiatów pod pomnikiem 3 maja wymagało pewnego bohaterstwa. Można było być wtedy zatrzymanym za to złożenie zwykłych kwiatów, aresztowanym, zatrzymanym na 24 godziny. No, zdjąłeś już czapkę przed kościołem? Świetnie, możesz ją włożyć. Możesz już przejść na drugą stronę Krakowskiego, nawet tam zajrzeć do przedsionka kościoła, pomodlić się chwilę, jeśli chcesz. A jak nie, idźmy dalej, skręćmy w prawo, w stronę Galerii Centrum.
Jesteśmy na ulicy Kapucyńskiej, dawniej ta ulica nazywała się ulicą Osterwy, wiele ulic w Lublinie wróciło do swoich dawnych nazw. I w perspektywie ulicy widzimy kościół powizytkowski. Był to bardzo ważny kościół w latach 80. dla niezależnego społeczeństwa. W tym kościele pracowali bardzo znani księża, ksiądz Mieczysław Brzozowski i ksiądz Wacław Oszajca. Ci księża służyli pomocą wszystkim represjonowanym, ich rodzinom, doradzali ludziom, którzy znaleźli się w jakichkolwiek kłopotach z powodu swojej działalności. W tym kościele odbywały się także msze za ojczyznę we wszystkich istotnych dniach różnych świąt patriotycznych. Na mszach zawsze były tłumy. Oczywiście kościół i wszyscy, którzy mieli jakieś kontakty z tymi księżmi, byli stale pod obserwacją. Ja pamiętam, że z tej racji, że byliśmy redaktorami Informatora, mieliśmy taki specjalny przerobiony odbiornik radiowy, przy pomocy którego mogliśmy nasłuchiwać rozmów milicji. I w dniach, kiedy odbywały się jakieś uroczystości patriotyczne w kościele, było bardzo widać, że to wszystko było pod obserwacją i na przykład słyszeliśmy takie wezwania z centrali do patroli: melduj, co się dzieje w obiekcie naprzeciwko teatru.
A tymczasem msze święte z kazaniami księdza Brzozowskiego rzeczywiście przyciągały tłumy. Kazania były płomienne, bardzo, bardzo długie. W kościele tłumy stały w ścisku. No, ale jakoś się to wytrzymywało dla tych słów, które bardzo podnosiły na duchu.
Wtedy wszyscy znali na pamięć różne pieśni śpiewane w kościele, takie jak wszystkie zwrotki Boże coś Polskę, albo na przykład Rotę także śpiewało się w czasie mszy w kościele powizytkowskim, no, ze słowami raczej odnoszącymi się do naszego wschodniego sąsiada, a nie do Niemców, tak jak zdaje się było w oryginale. To się śpiewało: nie będzie Moskal pluł nam w twarz.
Podejdźmy pod kościół, zajrzyjmy do środka. Wnętrze jest zabytkowe, mroczne, schodzi się po kilku schodkach w dół. W czasie większych uroczystości zawsze wszystkie drzwi wewnętrzne były otwarte. Wchodzenie i wychodzenie odbywało się sporym tłumkiem. Teraz zostaw kościół powizytkowski po lewej stronie i ruszamy ulicą Narutowicza w dół, w stronę hotelu Wiktoria. Będziemy tam szli około 10 minut.
Ta ulica kojarzy nam się z pierwszymi dniami stanu wojennego. Może opowiedzmy parę słów o samym dniu 13 grudnia.
12 grudnia długo wieczorem graliśmy w brydża u moich teściów.
Na czubach. Rano obudziła mnie moja bratowa, mówiąc, że został wprowadzony stan wojenny. No, nie bardzo wiedzieliśmy, co to znaczy, ale od dłuższego czasu było wiadomo, że coś groźnego się szykuje. Wobec tego, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, ja byłem wtedy członkiem Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność w Akademii Rolniczej, natychmiast wyruszyłem na uczelnię. Basi powiedziałem, żeby szła do domu i zapowiedziałem, że zadzwonię do niej i powiem, co się dzieje. Nie przyszło nam wtedy do głowy, że telefony nie funkcjonują.
A może się dziwisz, dlaczego od razu nie zadzwoniliśmy gdzieś? A to dlatego, że na czubach nie było wtedy w ogóle ani jednego telefonu. Mieszkania były pozbawione telefonów, a komórki jeszcze wtedy nie istniały.
Ulica Narutowicza kojarzy nam się z Wigilią roku 1981, kiedy to na ten jeden wieczór została zniesiona godzina milicyjna po to, żeby można się było udać na pasterkę. Oczywiście nie było mowy, żeby czymkolwiek jechać właśnie od moich rodziców z ulicy Sympatycznej na czubach. Chcieliśmy się udać na pasterkę do kościoła powizytkowskiego, który przed chwilą odwiedziliśmy. No więc całą tą drogę musieliśmy odbyć piechotą. Po drodze widok był dosyć ciekawy, bo bardzo dużo ludzi właśnie śpieszących piechotą w kierunku centrum miasta, głównie tam były w tych czasach kościoły, na pasterki i bardzo dużo uzbrojonych patroli ZOMO.
Tłum narastał, było nas coraz więcej, atmosfera taka dosyć radosna i jak na ten dziwny, trudny czas, odmienna, zupełnie odmienna od tego, co było wcześniej. Chwilowe poczucie wolności, no ale te patrole nie były przyjemne.
I nagle dochodzimy do skrzyżowania Narutowicza i Lipowej i naszym oczom ukazuje się czołg. Nie było to w żaden sposób obiektywnie groźne, niemniej wrażenie było dosyć przejmujące. Środek nocy i na środku ulicy czołg.
No a komentarze natychmiast były bardzo takie niespokojne. Oj, żeby nas tu przypadkiem nie postrzelili. Mam nadzieję, że nie zaczną strzelać. Jesteśmy na ulicy Narutowicza. Idźmy prosto.
Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia, właściwie w nocy z 12 na 13 grudnia przez generała Jaruzelskiego. Chodziło oczywiście o rozprawienie się z Solidarnością, która no, była ruchem niezależnym od władz komunistycznych, a w tamtych czasach żadnej niezależnej działalności nie można było dłużej tolerować. Oczywiście o stan wojenny historycy będą się długo spierać i nie będziemy teraz tego tematu rozwijać. Natomiast no, dla każdego człowieka, który żył w tamtym czasie, nawet takiego, który nie miał jakiegoś związku z opozycją i na przykład nie był przy tej okazji internowany, czy aresztowany, czy nie brał udziału w strajku, było mnóstwo takich uciążliwości dnia codziennego, a więc po pierwsze godzina policyjna, czyli niemożliwość poruszania się po mieście, w ogóle wychodzenia z domu, o ile dobrze pamiętam, od godziny 22 do 6 rano. wyłączenie telefonów przez kilka miesięcy chyba telefony, no co najmniej kilka tygodni telefony w ogóle nie funkcjonowały, a potem przez wiele miesięcy oficjalnie telefony były podsłuchiwane. Ja na przykład pamiętam, kiedy w maju roku 82 rozmawiałem z jedną z moich znajomych przez telefon i jakoś przypadkiem coś wspomniałem aluzyjnie, że parę dni temu coś tam się działo na Placu Litewskim. Chodziło mi o właśnie manifestację pod pomnikiem Konstytucji 3 maja i natychmiast ktoś się włączył, informując, że rozmowa jest kontrolowana. Myśmy myśleli, że to raczej automaty co pewien czas takie ostrzeżenie wypowiadają, ale tutaj była to wyraźna reakcja na te moje słowa, więc rzeczywiście te rozmowy były podsłuchiwane. I to rozmowy właściwie przypadkowych osób. Nie było powodu, żeby akurat mnie czy tą panią podsłuchiwać.
Na początku stanu wojennego na mojej uczelni, pracowałam wtedy na Politechnice, wymyślono specjalne środki bezpieczeństwa. To znaczy cały czas ktoś musiał dyżurować na portierni. W normalnych czasach na portierni siedziała znudzona portierka, a w stanie wojennym, przynajmniej przez kilka pierwszych tygodni, musiała siedzieć jeszcze jedna osoba, jeden pracownik. Zostały nam przydzielone dyżury 8-godzinne. Mniej więcej w takich czasach, w takich godzinach od 22 do 6 rano, od 6 rano do 14, od 14 do 22. Miałam taki jeden dyżur w nocy. Musiałam się stawić na godzinę 22 i całą noc tam przesiedzieć do 6 rano. Te dyżury były rzeczą dosyć śmieszną. Nie widać było żadnego sensu takich dyżurów. Natomiast no ja jako młoda osoba spędziłam całą noc siedząc na portierni nie wiadomo po co. Prawdopodobnie robiłam coś wtedy na drutach, bo dużo robiłam na drutach.
Ja w tym czasie najbardziej się chyba bałem, że mnie wezwą do wojska i że no, będę musiał siłą rzeczy uczestniczyć w jakichś działaniach po stronie partii komunistycznej. Wobec tego na początku postanowiłem nie nocować w domu. I noc z 13 na 14 grudnia spędziłem u mojego kolegi, który mieszkał w jednym z bloków przy ulicy Puławskiej. Rano, to była zima, był mróz, zaobserwowaliśmy takie jak gdyby błyskawice czy wybuchy ognia od strony Alei Kraśnickiej. Pierwszą moją myślą było, że tam coś się dzieje i strzelają. Dopiero po dłuższym czasie doszliśmy obaj do wniosku, że to chyba trolejbusy wyjeżdżają z zajezdni i to, co my widzimy, to jest iskrzenie tych trolejbusowych pałąków na drutach, które są pokryte jakimś szronem z powodu mrozu.
Gdybyśmy szli jeszcze dalej ulicą Narutowicza, doszlibyśmy do ulicy Nadbystrzyckiej i kawałeczek jeszcze ulicą Nadbystrzycką doszlibyśmy do Politechniki, do zabudowań Politechniki. Tam właśnie pracowałam. W budynku elektrycznym na portierni siedziałam na dyżurze. W tym gmachu miałam swoje miejsce w jednym z pokoi. Pokój był uzbrojony w ogromne pawlacze, ogromne szafy były na ścianie i na pawlaczach przede wszystkim na początku stanu wojennego ukryłam dosyć dużo czasopism nielegalnych. Także na tych pawlaczach gromadziłam papier maszynowy, który był potrzebny do drukowania informatora.
Właśnie w tym miejscu stał ten czołg, o którym mówiłem w Wigilię 1981 roku.
Jesteśmy przy hotelu Victoria. Skręcamy teraz w prawo. Przechodzimy na drugą stronę ulicy Narutowicza. Teraz mijamy Bank Lukas. W tym miejscu kiedyś był sklep z pamiątkami. Ruszamy w ulicę Chopina w kierunku Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.
Ulica Chopina kojarzy się z różnymi zdarzeniami związanymi z redagowaniem przez nas Informatora. My byliśmy osobami z redakcji Informatora, ale to było całe olbrzymie przedsięwzięcie. O tych najważniejszych, czyli o drukarzach, o kolporterach, to może innym razem. Natomiast w Bibliotece KUL pracowała pani Ania Truskolaska, która przez wiele lat tworzyła takie biuro informacyjne na potrzeby Informatora, czyli zbierała dla nas informacje, informacje z regionu, a także dostarczała nam niezależną prasę z całej Polski. Biblioteka była doskonałym miejscem do takiej działalności, ponieważ na KUL-u pracowali i studiowali ludzie, także księża z całej Polski, i oni w stosunkowo bezpieczny sposób mogli w bibliotece przekazać przywiezione wiadomości czy bibułę. Ktoś z nas też mógł pod pretekstem udania się do biblioteki od pani Ani dyskretnie taką paczuszkę odebrać. Co prawda, gdyby się to odbywało za często, to stałoby się to niebezpieczne, więc potem zmieniliśmy miejsca kontaktów. Niemniej pani Ania była podporą działalności informacyjnej naszego pisma przez wiele lat. Troszeczkę dalej, także na ulicy Chopina, był jeden z lokali, w którym pisaliśmy matrycę. Na początku Informator był drukowany na powielaczu białkowym i do tego trzeba było przygotować specjalną matrycę, pisząc ją na maszynie. To nie było takie łatwe, to była sztuka. Jeżeli zrobiło się nawet jedną literę błędną, to bardzo trudno było to poprawić. Poza tym trzeba to było napisać równo, tak że potem farba przechodziła przez tą matrycę równo. Oczywiście była to rzecz niebezpieczna, bo taka matryca, gdyby wpadła w ręce służb bezpieczeństwa, no była rzeczą bardzo obciążającą, a nawet sama maszyna do pisania. Analizując wydruk, można było stwierdzić, że to na tej maszynie była przygotowana matryca. Dlatego korzystaliśmy z różnych mieszkań, no powiedzmy w cudzysłowie, konspiracyjnych. Jedno z nich właśnie mieściło się na ulicy Chopina, u starszej pani z tradycjami akoskimi, która no, chyba była bardzo, było to dla niej bardzo ważne, że coś takiego w tym momencie się dzieje, że może jak gdyby kontynuować tą swoją działalność dla dobra Polski. Był to zresztą jeden z najlepszych lokali, jakie mieliśmy. Pomału dochodzimy do Biblioteki KUL, którą będziemy widzieć po lewej stronie, i za biblioteką skręcimy w lewo w taki niewielki przesmyk łączący ulicę Chopina z ulicą Lipową.
Gdy dochodzimy do końca tej uliczki, na wprost widzimy cmentarz na Lipowej, najsłynniejszy lubelski cmentarz, najstarszy, który zresztą został utworzony kiedyś poza miastem. To było daleko poza centrum miasta. Jesteśmy na ulicy Lipowej, skręćmy w prawo. W tym miejscu mniej więcej w latach 80. były tylko dwa sklepy. Jeden z nich to był sklep papierniczy, do którego bardzo chętnie zaglądałam. Często chodziłam do pracy piechotą, właśnie szłam ulicą Lipową. I no, nie za często, żeby to nie było podejrzane, ale od czasu do czasu wchodziłam do tego sklepu i pytałam, czy jest papier maszynowy klasy trzeciej. Wtedy na rynku bywał papier maszynowy klasy trzeciej i klasy piątej. Piątej się do niczego nie nadawał, był bardzo niedobry, a papier klasy trzeciej nadawał się do drukowania Informatora. Jeżeli taki papier przypadkiem był, kupowałam dwie ryzy. Ryza 500 kartek, wydaje się, że dużo, ale na potrzeby Informatora to wcale nie było tak dużo. Kupowałam tylko dwie ryzy, ponieważ większy zakup mógłby być podejrzany, a i te dwie ryzy kupowane z dosyć dużą regularnością wzbudzały pewne emocje. Nigdy mnie nikt nie zapytał, po co mi tyle papieru, no ale jakby zapytał, no to miałam zamiar zrobić niewinną minę i powiedzieć, że przecież piszę doktorat. Kupiony papier zanosiłam do pracy i gdy się udało już trochę papieru zgromadzić, wtedy umawiałam się ze znajomym, który miał ten papier odebrać. Zdejmowaliśmy z pawlacza, na ogół było to 10 rys, ładowanych potem do wielkiej torby. No i najtrudniejsze to było, myślę, dla kolegi, wyjść z budynku lekkim krokiem, udając, że te 10 rys nic nie waży. Właśnie po prawej stronie mijamy miejsce, gdzie jest jakiś sklep, ale to już nie jest sklep papierniczy.
Idźmy dalej prosto. Po lewej stronie widzimy wielki budynek Centrum Plaza, którego oczywiście w tamtym czasie nie było. W tamtym czasie stały tutaj baraki, w których był sklep między innymi meblowy i w tym sklepie meblowym w roku może 79 kupowaliśmy nasze meble kuchenne na tak zwany kredyt dla młodych małżeństw, bo wtedy nie można było po prostu przyjść do sklepu i kupić sobie mebli do kuchni. Trzeba było albo odstać na przykład 3 noce w kolejce, albo jeśli się zawarło niedawno ślub, można było wziąć w PKO tak zwany kredyt dla młodych małżeństw i wtedy można się było zapisać na takie meble, na firanki, na pralkę, na lodówkę i po paru miesiącach te różne rzeczy można było już przyjść i kupić.
Idźmy dalej ulicą Lipową, przetnijmy ulicę Okopową, by niedługo skręcić w prawo w ulicę Sądową, właściwie uliczkę Sądową.
Tutaj w jednym z domów mieszkała nasza koleżanka z redakcji Informatora, Grażyna. Jej mieszkanie kojarzy nam się nie tylko z niektórymi spotkaniami redakcji, ale także z udziałem w spektaklu Niezależnego Podziemnego Teatru.
W tamtych czasach działalność podziemna, kulturalna bardzo kwitła. Nie wszystko można było zobaczyć w normalnym teatrze, nie wszystko można było wystawiać w normalnym teatrze. To też bardzo były popularne spektakle podziemne, organizowane w prywatnych mieszkaniach i właśnie między innymi w tym mieszkaniu odbyło się kilka spektakli. Tłum ludzi siedział w niezbyt dużym pokoju. W tym pokoju zostawiono troszeczkę miejsca dla aktorów. Na szczęście pokój miał dwa wyjścia, więc aktorzy mogli swoją sztukę odegrać, wykorzystując dwa wejścia. Było to dosyć duże dla nas przeżycie.
Skręćmy w ulicę Sądową. My też uczestniczyliśmy w tego rodzaju działalności, a mianowicie w naszym mieszkaniu zorganizowaliśmy kilka razy seanse wideo. Mianowicie mogliśmy wypożyczyć ten sprzęt razem z filmami, które wtedy nie były pokazywane, na przykład Przesłuchanie Bugajskiego, jeszcze parę innych tytułów. I myślę, że na przykład Przesłuchanie to u nas w mieszkaniu obejrzało kilkadziesiąt osób w sumie. To było po 3-4 seanse dziennie. Oczywiście zapraszało się tylko zaufane osoby, które przychodziły na określoną godzinę. Nie było mowy o spóźnieniu się. Trzeba było też przychodzić tak, żeby nie wszyscy przychodzili razem, wychodzić też pojedynczo, żeby cały budynek nie widział, że coś w tym mieszkaniu się dzieje. Chociaż myślę, że gdybyśmy mieli sąsiadów donosicieli, to oni doskonale wiedzieli, co u nas w domu się dzieje. Po lewej stronie, za Urzędem Skarbowym, skręcamy w ulicę Hipoteczną.
W latach 80. sprzęt wideo był ogromną rzadkością. Dostępny był tylko w Peweksach, sklepach dosyć luksusowych, dostępnych tylko tym, którzy mieli walutę. Walutę to znaczy dolary albo coś podobnego. A wcale nie każdy tak miał te dolary. A jeżeli już miał, to często wolał kupić sobie dżinsy za nie.
Idziemy ulicą Hipoteczną prosto, aż do kiosku Ruchu na Krakowskim Przedmieściu. Zatrzymajmy się.
Stoimy na Krakowskim Przedmieściu. Ten fragment krakowskiego kojarzy nam się najbardziej ze spacerami, słynnymi spacerami ze stanu wojennego. Najsłynniejsze były te w Świdniku, tam się narodził ten pomysł. Ale Lublin szybko podchwycił spacery I w porze dziennika telewizyjnego, wieczornego dziennika, który był bardzo źle przyjmowany przez społeczeństwo, bojkotowany i wszyscy chcieliśmy dać wyraz temu, że bardzo go nie lubimy, w tej właśnie porze wychodziliśmy na spacer.
Gdy idziemy na spacerek, pojedynczo albo w grupie, wie zomowców to szpalerek, że DTV mamy w... To jest fragmencik tylko wiersza naszego znajomego Józia Krzyżanowskiego, który został opublikowany w Informatorze. Wtedy nie wiedzieliśmy, kto jest jego autorem. Dopiero później Józek został naszym kolegą z redakcji, a w tym czasie był ważną figurą w podziemiu Solidarności. Opuszczamy centrum, udajemy się w kierunku dzielnicy Czechów, w której w tym czasie mieszkaliśmy i w której toczyła się nasza działalność związana z Informatorem. Idziemy w lewo do pierwszych świateł, przechodzimy na drugą stronę ulicy i idziemy ulicą Wieniawską.
Jesteśmy na ulicy Wieniawskiej. To ulica, którą chodziliśmy bardzo dużo, bardzo często, wręcz na co dzień w tamtych czasach. Mieszkaliśmy na Czechowie i to była najszybsza droga, żeby się dostać do miasta. Ta ulica wyglądała wtedy zupełnie inaczej. Pamiętam, że nieraz wtedy myślałam, dlaczego tu nie ma sklepów. Był jeden odzieżowy i chyba jeszcze jeden malutki spożywczy, ale tego nie jestem pewna. Myślałam sobie, tyle osób tędy chodzi codziennie, jakie tu można by było robić interesy. Dlaczego tu nie ma sklepów?
Dzisiaj chyba trudno sobie wyobrazić te czasy, kiedy trudno było kupić cokolwiek, kiedy ze wszystkim były wielkie problemy i lata 80. pod tym względem były naprawdę bardzo ciężkie. I może warto w tym momencie przypomnieć sobie, że Polacy bardzo wiele zawdzięczają pomocy zagranicznej, że mnóstwo ludzi z zachodu Europy zaangażowało się zupełnie bezinteresownie w pomoc Polsce. Często ta pomoc była świadczona ludziom kompletnie nieznanym. Zdaje się, że bardzo duża pomoc przyszła do Polski z Niemiec. My natomiast zetknęliśmy się z Francuzami, którzy w latach 80. zorganizowali się, zbierali u siebie pieniądze, a później przyjeżdżali do Lublina z pomocą dla grupy dzieci chorych na cukrzycę. W tamtych czasach było wielkim problemem zdobycie insuliny dobrej jakości, strzykawek jednorazowych, no nie mówiąc już o takich rzeczach związanych z po prostu jedzeniem, jak jakieś owoce cytrusowe, jakieś zdrowsze jedzenie dla tych dzieci. I ci ludzie przyjeżdżali tutaj w latach 80. wielokrotnie, wkładali w to mnóstwo swojego czasu, pieniędzy. Z tego zresztą się nawiązały później przyjaźnie. Przy dogodnej okazji przejdźmy na drugą stronę i idźmy dalej ulicą w dół, aż do dużej ulicy dwupasmowej, którą lublinianie na ogół nazywają trasą WZ, ale dzisiaj nazywa się Aleją Solidarności.
W jakiś tam sposób byliśmy przygotowani do pracy opozycyjnej poprzez to, że przez parę lat biernie korzystaliśmy w latach 70. przez kilka lat korzystaliśmy z cudzej pracy wydawniczej. Wtedy działalność opozycyjna była niewielka, a głównym jej znakiem była literatura, były czasopisma, były biuletyny, biuletyn KOR-u między innymi. Takie czasopisma wpadały w nasze ręce, bardzo chętnie je czytaliśmy. Troszkę także literatury było wydawanej wówczas. Wszystko to bardzo się chętnie czytało. No i jakby rodziło się pragnienie, a może by też coś wydawać.
Chociaż no, ci ludzie, którzy wtedy działali w opozycji w latach 70., to oczywiście bardzo nam imponowali. To w tamtych czasach to wymagało wielkiej odwagi i to no, nieporównywalnej chyba z tym, co w latach 80., kiedy można powiedzieć, że ta działalność niezależna się stała no, w jakimś tam stopniu masowa. Przecież ja pamiętam, że w latach 70. to nawet samo posiadanie takiego egzemplarza, czy czytanie takiego egzemplarza, to już się łączyło z jakimś tam strachem. Czasopismo zatytułowane Informator NSZZ Solidarność było oficjalnym pismem informacyjnym zarządu regionu w czasie legalnej działalności w 1981 roku. Oczywiście wraz z wprowadzeniem stanu wojennego, rozbiciu zarządu regionu i poniszczeniu wręcz maszyn, które się tam znajdowały, nie było mowy o wydawaniu czegokolwiek legalnie. Solidarność wymagała czasu, żeby się zorganizować do czegokolwiek, ale okazało się, że studenci związani z NZS-em, niezależnym zrzeszeniem studentów, byli szybsi i oni po prostu zaczęli wydawać Informator NSZZ Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego. Jeszcze w grudniu 1981 roku albo w pierwszych dniach stycznia czwórka studentów UMCS zaczęła wydawać na powielaczu takie czasopismo. To czasopismo było drukowane w mieszkaniu, a właściwie w domku znajdującym się na Starym Czechowie, należącym do rodziców jednego z naszych kolegów. Nie jest to bez znaczenia, bo dzięki temu, że wiedzieliśmy poprzez tego naszego kolegę coś o tej inicjatywie i o tej redakcji, w momencie, kiedy tych czterech studentów zostało internowanych, zresztą nie z powodu wydawania Informatora, tylko przy jakiejś innej okazji, mogliśmy przejąć po nich tą pracę. Kiedy zaczął się stan wojenny, po pierwszym szoku, po ułożeniu jakoś naszego życia, po udziale w strajkach niektórych z nas, zaczęliśmy myśleć, no, jak kontynuować tą naszą działalność z roku 81. Wraz z paroma kolegami zacząłem przemyśliwać, że to, co najbardziej by nas pociągało, to byłaby jakaś działalność wydawnicza. Zwłaszcza, że w roku 81 jako członek Komisji Uczelnianej Solidarności w Akademii Rolniczej byłem redaktorem biuletynu informacyjnego w Akademii Rolniczej, wydawanego wtedy oficjalnie, bez cenzury, bo było to czasopismo do użytku wewnętrznego. Wywoływało różne burzliwe reakcje na uczelni, ponieważ no właśnie pisaliśmy to, co uważaliśmy, a nie to, co oficjalnie się mówiło. No więc myśleliśmy o tej działalności wydawniczej, myśleliśmy o jakimś wydawnictwie książkowym. Ale w pewnym momencie nasz kolega Jan Magierski powiedział nam, że władze związku, które zawiązały się w podziemiu, szukają ludzi, którzy mogliby podjąć się redagowania biuletynu zarządu regionu. Wraz z moim kolegą Krzyśkiem Grudniem, to właśnie w mieszkaniu jego rodziców ci studenci z NZS-u drukowali Informator, stwierdziliśmy, że wobec tego zamiast wydawnictwa książkowego moglibyśmy się podjąć redagowania biuletynu. Zanim rozmowy na ten temat zostały sfinalizowane, okazało się, że tych czterech studentów redagujących Informator zostało internowanych. No i wtedy wraz z Janem Magierskim błyskawicznie podjęliśmy decyzję, że trzeba im dać alibi, bo myśmy nie wiedzieli, dlaczego oni zostali internowani, ale że trzeba im dać alibi, żeby nie byli podejrzewani o to, że to oni wydawali Informator i trzeba kontynuować ich działalność. No i w trybie niemalże natychmiastowym przygotowaliśmy 11 numer. To był luty 82 roku, który miał wyglądać tak samo jak to, co oni robili, tak żeby nie było widać, że członkowie redakcji się zmienili. No i tak to się zaczęło i ciągnęliśmy to aż do kwietnia roku 89 do numeru 170. Dochodzimy do Alei Solidarności. Po drugiej stronie widzimy wieżowce przy ulicy Paganiniego i właśnie tam zmierzamy. Musimy przejść przez wszystkie jezdnie. Zajmie to nam trochę czasu, ponieważ jest kilka świateł po drodze, a potem nieco na lewo za ostatnim przejściem znajdują się schody, którymi wchodzimy w górę na ulicę Paganiniego. i na ulicy Paganiniego skręcamy w prawo.
Na początku stanu wojennego nie mieszkaliśmy jeszcze na Czechowie. Mieszkaliśmy u moich rodziców na Puławskiej. Ja nie wiedziałam, w co się angażuje mój mąż. Wiedziałam, że znika na długie godziny. Denerwowałam się, czy wróci przed godziną milicyjną. I przez dłuższy czas to tak trwało. Nie wiedziałam, że się zajmuje informatorem. Po jakimś czasie w sekrecie mi to wyznał. A gdy w 1982 roku zamieszkaliśmy w naszym nowym mieszkaniu na ulicy Paganiniego na Czechowie, okazało się, że jest to wymarzone miejsce do zebrań redakcji. Właśnie tam idziemy. W mieszkaniu jeszcze prawie nieurządzonym było kilka miejsc do siedzenia. Był jakiś stolik turystyczny. Mebli jeszcze porządnych nie było, ani nawet nieporządnych, ponieważ dopiero był kredyt dla młodych małżeństw i na meble się czekało. Ale to nam wystarczyło, żeby organizować zebrania redakcji. Początkowo ja w nich nie uczestniczyłam. Zbierało się towarzystwo bardzo zaprawione w pracy redakcyjnej, a ja im parzyłam herbatę, jeśli ją miałam, a na ogół miałam. Czasem coś upiekłam. No, a poza tym to trochę pisałam, przepisywałam różne teksty, coraz więcej przepisywałam, coraz bardziej się włączałam w tę pracę redakcyjną, która się toczyła tuż obok, aż w końcu stałam się normalnym członkiem redakcji.
Kiedy wejdziemy na górę, dojdźmy do kiosku ruchu przy ulicy Paganiniego, zatrzymajmy się na chwilę i spójrzmy w prawo.
W roku 1980 dowiedzieliśmy się, że dostaniemy mieszkanie, bo wtedy mieszkanie się dostawało, w cudzysłowie. Oczywiście mieliśmy książeczkę mieszkaniową, na niej pokaźny wkład, ale nasza kolejka jeszcze długo, długo by trwała, gdyby nie to, że mąż się dobrze uczył. Miał na studiach dobre stopnie, dzięki czemu miał dyplom z wyróżnieniem. To miało ogromne znaczenie, ponieważ wtedy absolwent studiów, który kończył studia z wyróżnieniem, był uznawany za osobę cenną dla miasta. I władze miasta przymuszały wtedy spółdzielnie mieszkaniowe, żeby pewną pulę mieszkań przeznaczyły dla takich osób cennych dla miasta.
Mieliśmy szczęście, bo to był chyba ostatni rok, kiedy osobom z dyplomami z wyróżnieniem dawano mieszkanie poza kolejką.
Dostaliśmy więc zawiadomienie, że musimy się przepisać do spółdzielni Czechów. Nasza książeczka była z innej spółdzielni, ale to tylko duże spółdzielnie były przymuszane do tej puli mieszkań dla dobrze uczących się. Więc dostaliśmy to zawiadomienie, no i potem dostaliśmy zawiadomienie o przydziale mieszkania. Był podany konkretny adres, który blok, które mieszkanie zostało nam przydzielone. Żadnego wyboru. Poszliśmy więc szukać tego naszego mieszkania. Przeszliśmy przez całe osiedle, na którym spodziewaliśmy się znaleźć nasze mieszkanie. I tak patrzymy, może tu, bo tu tak przyjemnie. Nie, tu nie. O, tam się coś buduje, to może to tam. Nie, jednak nie tam. Dochodzimy do ulicy Paganiniego, też tam się coś buduje. Stanęliśmy u wylotu tej ulicy i ja tak jęknęłam. Mam nadzieję, że to nie tu. I to było tu. To właśnie w tym mieszkaniu odbyły się niezliczone zebrania redakcji. W tym mieszkaniu napisaliśmy wiele matryc informatora na zwykłej maszynie, mechanicznej maszynie do pisania. Potem te makiety w czasie druku już offsetowego. Makiety były sklejane w dosyć duże płachty. Potem Jan to fotografował. Potem był dalszy proces drukarski.
W tym też bloku kilka klatek dalej mieszkała rodzina, z którą później zaprzyjaźniliśmy się, a wcześniej poprzez kanały konspiracyjne dostaliśmy adres i kontakt, oczywiście jak to w konspiracji się robiło z jakimś tajnym hasłem i właściciele tego mieszkania umożliwiali nam przechowywanie u nich w domu obciążających materiałów. Obowiązywała taka zasada, że w mieszkaniu, w którym się pisało albo redagowało informator, w zasadzie nie powinno być obciążających materiałów poza tymi dniami, kiedy było to niezbędne, i takich ludzi współpracujących z redakcją było dużo.
Popatrz, jak tu wygląda. Kamienny wąwóz, ściana bloku po lewej stronie, ściana bloku po prawej stronie. Po prostu kamienny wąwóz, wtedy jeszcze jednobarwny. Nasz blok był szaro-niebieski, wstrętny.
Ale przez 25 lat byliśmy bardzo szczęśliwi w tym mieszkaniu.
A nie przeczę. W tej chwili to nawet nie wygląda tak koszmarnie, bo te drzewa urosły. Zrobiło się nawet całkiem miło. Podejdźmy kawałek do przodu. Widzimy po prawej stronie ogromny blok z dość dużym sklepem na dole. Ta pierwsza część bloku, trzy klatki schodowe, trzy pierwsze klatki połączone na górze korytarzem, to była ta część, w której wtedy mieszkaliśmy. Na lewo od sklepu znajduje się coś w rodzaju kiosku, do którego można wejść. Nad tym kioskiem jest właśnie nasze ówczesne mieszkanie. Paganiniego 9. Idziemy dalej wzdłuż bloku Paganiniego 9. Przy najbliższej okazji przechodzimy na drugą stronę naszego kamiennego wąwozu. Idziemy wzdłuż bloku Paganiniego 4. Przez te wszystkie lata, gdy byliśmy zaangażowani w pracę w informatorze, liczyliśmy się z możliwością aresztowania. W pewnym momencie przygotowałam pewien taki zestaw na wszelki wypadek. Tam była szczoteczka do zębów, parę drobiazgów, które były w woreczek zapakowane, leżały we wiadomym miejscu. I jeżeli by się coś takiego zdarzyło, wiadomo było, co złapać ze sobą.
To brzmi strasznie kombatancko, ale tak naprawdę to strach to był może na początku, przez pierwsze miesiące, potem raczej się o tym nie myślało. No i trzeba powiedzieć, że ci, których Służba Bezpieczeństwa szukała, to byli drukarze i kolporterzy. Redakcja, myślę, była najmniej łakomym kąskiem.
Dochodzimy do końca bloku. Skręcamy w lewo. Tu się zaczyna historia naszego kościoła parafialnego.
W czasach PRL budowa kościołów była bardzo utrudniona. Jest to dobrze znana historia. W Lublinie kościoły istniały właściwie tylko w starym centrum. Na nowych, olbrzymich osiedlach mieszkaniowych tych kościołów nie było. W latach 80. władze już łatwiej dawały pozwolenie na budowę kościołów, ale nie wszędzie i nie zawsze tam, gdzie on był najbardziej potrzebny. Na naszym osiedlu i na osiedlu sąsiednim, to w sumie było kilkadziesiąt tysięcy osób, nie było kościoła.
W którymś momencie na osiedlu, na bardzo ładnie położonym, pustym, zarośniętym, zdziczałym placu stanął krzyż. Było to miejsce wymarzone na postawienie kościoła. Pięknie położony plac, dobrze widoczny z różnych stron, praktycznie w centrum tych naszych dwóch osiedli, które należały do parafii Dobrego Pasterza. Stanął tam krzyż po to, żeby sprowokować władzę do szybszej decyzji, do szybszego udzielenia pozwolenia na budowę kościoła. Ponieważ zaczęła się walka o to pozwolenie, parafianie chcieli pokazać, jak bardzo potrzebują tego kościoła. Przy krzyżu zaczęli się gromadzić ludzie. Wieczorami spore grupy ludzi odmawiały litanie do Matki Boskiej, były śpiewy. Zwykle godzina, dwie spędzaliśmy przy tym krzyżu każdego wieczora.
Doszliśmy właśnie na plac przed kościołem. Stojący tutaj krzyż, to jest właśnie ten krzyż, tak przynajmniej nam się wydaje, który stał wtedy na placu, który wybraliśmy sobie, my mieszkańcy tego osiedla, na kościół.
Mieliśmy przy okazji zabawną obserwację. zaczynało coś się zmieniać w programie telewizyjnym, pojawił się wówczas serial Izaura. Legendarna Izaura, pierwszy tego typu tasiemiec w naszej telewizji. Bardzo atrakcyjny dla ludzi. Myśmy akurat nie oglądali wtedy telewizji i nie ulegliśmy czarowi Izaury. Dlatego też wiernie przychodziliśmy pod krzyż, tylko że okazało się, że w porze serialu prawie nikogo tam nie ma. Ale gdy serial się kończył, ludzie napływali i znowu były śpiewy i modlitwy. Ale niestety kościół nie stanął na tym placu, który aż się prosił o tego typu budynek. Władze udzieliły w końcu pozwolenia na budowę, ale tylko i wyłącznie w miejscu, które oni wskażą, czyli w takim dołku, w którym kościół całkowicie zginął, zanurzył się, jest niewidoczny.
Możesz się rozejrzeć po okolicy, a my na zakończenie chcieliśmy powiedzieć, że po tym wszystkim przyszedł rok 1989. Rozmowy Okrągłego Stołu, ponowna legalizacja NSZZ Solidarność. Nie musieliśmy już w podziemiu wydawać informatora. Koledzy, którzy kontynuowali działalność w Solidarności, zaczęli wydawać biuletyn związkowy legalnie. Później przyszły wybory 4 czerwca. Było to niesamowite przeżycie. Jak myślę o tym dniu, to właściwie jeszcze do dzisiaj czuję ciarki na plecach. Pamiętam, że myśmy wcale nie wiedzieli, jak to wszystko się skończy. Niemniej mogliśmy działać jawnie. Tym przejawem jawnej działalności był wielki transparent, który wywiesiliśmy na naszym balkonie z napisem Solidarność. Ja byłem mężem zaufania Komitetu Obywatelskiego Solidarność w jednej z komisji wyborczych, konkretnie w komisji, która się mieściła w takim obskurnym motelu przy ulicy Prusa. To też było wielkie przeżycie. Członkami tej komisji wyborczej byli prawdopodobnie ludzie, którzy od lat zasiadali w takich komisjach w pseudowyborach z czasów komunistycznych. W trakcie tego dnia widziałem mnóstwo ludzi, którzy przychodzili strasznie przejęci, zastanawiali się, jak głosować, żeby nie popełnić błędu, żeby głosować na tych kandydatów Lecha Wałęsy. Oczywiście wszelka propaganda w lokalu komisji była zabroniona, więc ja nie mogłem udzielać takich informacji, ale przynajmniej dbałem o to, żeby ktoś nie udzielał informacji fałszywych.
4 czerwca chodziłam w koszulce z napisem Solidarność. Starałam się chodzić jak najwięcej po dworze, żeby ludzie widzieli tę moją koszulkę. I w pewnym momencie poszłam odwiedzić męża, który siedział w komisji. Weszłam do sali, mąż mnie zobaczył i zaraz ze mną wyszedł na zewnątrz, mówiąc: nie powinnaś tutaj stać w tej koszulce, bo to jest niedozwolona propaganda.
Potem przyszła noc, kiedy te głosy trzeba było policzyć. No i kiedy te wszystkie głosy wysypały się z urny, ja wcale nie byłem pewien, jakie będą wyniki tych wyborów. Bo jednak przecież społeczeństwo nie było przyzwyczajone, przygotowane do tego, że można naprawdę wybierać, że można naprawdę głosować. Ale już po podniesieniu kilkunastu czy kilkudziesięciu pierwszych kartek, no stało się jasne, że właściwie wszystkie głosy to są głosy na Solidarność. Musiał to także zobaczyć mąż zaufania PZPR, bo po obejrzeniu kilku kartek natychmiast wyszedł i więcej się nie pojawił.
O informatorze myślimy teraz oboje z wielkim sentymentem. Było to bardzo dużo pracy. I właściwie to było nasze życie od tego roku 82 do 89. Mieliśmy oczywiście swoją pracę, mieliśmy swoje obowiązki w pracy, ale to, co nas naprawdę zajmowało i czym żyliśmy, to był informator. I ja się cieszę, że już teraz się nie musimy zajmować działalnością podziemną.
Dziękujemy za spędzony wspólnie czas. My mogliśmy wrócić myślami do naszych wspomnień. Jeżeli Cię to zainteresowało, to bardzo nas cieszy.
Dziękuję i być może do zobaczenia.
możesz wrócić tą samą drogą do centrum miasta.
A ja chcę ci powiedzieć, że szept mój cię powiedzie tam, gdzie